List do Filipian, drugi rozdział. Przeczytamy od trzeciego wersetu. Filipian, drugi rozdział, od trzeciego wersetu. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Ojcze, wyznajemy, że Twoje Słowo jest prawdą, życiem, że Twoje Słowo jest naszym pokarmem. Potrzebujemy Twojej obecności w Twoim Słowie i dziękujemy, że łaskawie nas pouczasz, że wzmacniasz nas przez nie. I prosimy Cię, nawiedź nas duchem Twojej łaski, Twojej życzliwości, abyśmy pojęli Twoje Słowo, aby ono mieszkało w nas, aby uśmiercało w nas grzech i rozbudzało wiarę. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Mamy niedzielę w niebo wstąpienia Pańskiego. Niedzielę, kiedy wspominamy koronację Chrystusa. Jest to ważne wydarzenie w historii zbawienia, dlatego że bez wniebowstąpienia tak naprawdę nie ma odkupienia, nie ma zbawienia. Wniebowstąpienie Chrystusa oznaczało, że Chrystus dokonał swojego dzieła na ziemi, że może objąć panowanie i zasiąść po prawicy Ojca. Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie Chrystusa, ale dzisiejszy tekst z listu do Filipian uczy nas, że wywyższenie w biblijnym ujęciu jest zawsze połączone z pokorą i z uniżeniem. Uniżenie w biblijnym ujęciu to nie jest przeciwieństwo wywyższenia. Uniżenie to jest droga do wywyższenia. Wywyższony Chrystus to jest wciąż Chrystus, który jest pokorny, poddany Ojcu, służący. To Król, który panuje poprzez służbę. I dzisiejszy tekst mówi właśnie o pokorze Chrystusa jako drodze do Jego wywyższenia, ale do wywyższenia, mówi o drodze Chrystusa, która ma tak naprawdę być przykładem, drogą dla nas. I ten fragment z drugiego rozdziału Filipian jest częścią dłuższej wypowiedzi apostoła Pawła o tym, jaka powinna być twoja postawa względem osoby, która siedzi obok ciebie, za tobą, przed tobą, wobec każdego bliźniego. Ten opis to nie jest, to nie jest pomnik Jezusa. To nie jest jedynie jakiś teologiczny traktat o uniżeniu Chrystusa. To jest raczej opis postawy Jezusa, Jego serca, Jego uniżenia, Jego służby służy w tym urywku jako przykład. A celem jest ukazanie tego, jaka powinna być Twoja postawa względem bliźniego, względem osoby obok Ciebie. I Paweł mówi tutaj, zaczyna od słów, żebyśmy nic nie robili skutliwości i przez wzgląd na próżną chwałę. Oczywiście, gdyby zapytać każdego z was, jak wiele rzeczy robisz skutliwości, przez wzgląd na próżną chwałę, po prostu z chęci zaczepki, udowodnienia, że ktoś się myli i tą osobą wcale nie jesteś ty. Wielu z was podejrzewam, że odpowiedziałoby... Przepraszam, ty mówisz o mnie? Are you talking to me? Ty mówisz o mnie? To naprawdę chodzi ci o mnie? To jest pytanie do mnie? A jednak zobaczcie, że Paweł ostrzega nas przed tego typu postawami. Nie róbcie nic skutliwości, przez wzgląd na próżną chwałę. I nie mówi tego do polityków, mówi tutaj do ludzi w kościele, do wierzących, do nawróconych. Co oznacza, że tobie i mi taka postawa grozi. I są tacy ludzie, pewnie... Znacie takich, albo może pomyślcie nie tyle o sąsiedzie, co o sobie. Znacie ludzi, których obecność wiąże się z szukaniem jakiejś kontrowersji, z ciągłym szukaniem jakiejś zaczepki, jakiegoś napięcia, bo bez tego jest nudno. trzeba wnieść trochę do szarej nudy, trochę ożywienia. I jak najlepiej to robić? No przez znalezienie jakiejś okazji do manifestacji różnicy zdań i poruszenia emocji. I teraz nie chodzi o to, że powinniśmy unikać konfrontacji, tak? Jezus był konfrontacyjny, ale Jezus nie szukał zaczepki. Jego konfrontacje wynikały z tego, że robił swoje, co powodowało niezadowolenie faryzeuszy. Różnica zdań wcale nie musi oznaczać kłótliwości. Problem polega na tym, kiedy różnica zdań powoduje, że przestajesz panować nad swoimi reakcjami, kiedy nastawiasz się wrogo wobec swojego rozmówcy. Nie, zobaczcie, jeżeli ktoś podejdzie do ciebie z pięściami w takiej pozie, nie? To zobaczcie, jaka jest nasza naturalna reakcja. Nasza naturalna reakcja jest taka, że robimy to samo. O, okej, zaczynam się bronić. I tak to działa. Problemem nie są różnice zdań. Tak czasami słyszałem o pewnym konflikcie w kościele i zapytałem, o co chodzi, gdzie jest problem? No i ktoś się powiedział, no bo jest różnica zdań. No jest, i co dalej? Jaki problem? No jest różnica zdań. No wiem, ale gdzie jest problem? No różnica zdań. Różnica zdań to nie jest problem. Problem jest, jak reagujesz na różnicę zdań. Co ty z tym robisz? Paweł ostrzega chrześcijan przed kłótliwością, ponieważ właśnie chrześcijanie, jak nikt inny na świecie, powinni być wyczuleni na to, co jest prawdą. I w rzeczywistości jesteśmy wyczuleni na to, ale sobie z tym często nie radzimy. I w różnych dyskusjach dochodzi do jakichś emocjonalnych spięć. Powinniśmy kochać prawdę, oczywiście, powinniśmy bronić prawdę, oczywiście, ale apostoł Paweł mówi, w jaki sposób mamy to robić. Jeżeli bronisz słusznej idei, na przykład jeżeli stajesz w obronie życia nienarodzonych, albo mówisz, chrześcijanie powinni spotykać się na nabożeństwach, powinni razem słuchać Słowa Bożego, przystępować do stołu pańskiego, służyć sobie wzajemnie. Jeżeli bronisz słusznych idei, ale robisz to w pełen kutliwy sposób, w kutliwości sposób, to robisz więcej szkody swojej wierze i wierze bliźniego niż pożytku. Lepiej w takich sytuacjach nawet, żebyś milczał. Zanim udasz się do bliźniego z napomnieniem, idź najpierw do Boga i porozmawiaj z Bogiem o sobie, swoim sercu i tej osobie. Najpierw przyjdź do Boga, a potem przyjdź do tej osoby. Paweł mówi, uważajcie siebie nawzajem za wyższych, jedni drugich za wyższych od siebie. Czyli twoje spojrzenie powinno być skierowane poza ciebie, na zewnątrz, nie tu. Nie powinieneś spędzać zbyt dużo czasu na wpatrywaniu się w siebie. Oczywiście czymś dobrym jest rachunek sumienia, wyznawanie grzechów, ale Paweł tutaj mówi o takiej grzesznej koncentracji na sobie, o takim grzesznym egoizmie. Nie powinieneś patrzeć zbyt długo na siebie, lecz na zewnątrz, i to na innych, i to nie po to, żeby ich oceniać, osądzać, zazdrościć. Powinniśmy raczej mieć usposobienie, które było w Chrystusie. Jakie to jest usposobienie? Ano takie, mówi dalej apostoł Paweł, że chociaż był w postaci Bożej, to nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, ale przyjął postać sługi i stał się człowiekiem. Uniżył siebie do samego końca, aż do śmierci krzyżowej. I teraz jakie były skutki tego uniżenia i posłuszeństwa Ojcu? 9 werset. Dlatego, nie? Tutaj Paweł zaczyna od słowa, dlatego. Dlaczego? Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dlaczego? Ponieważ wcześniej Chrystus przyjął postać sługi, uniżył się, stał się człowiekiem. Czyli Ojciec w niebie reaguje. Reaguje na to, co Syn robi na ziemi. Ojciec w niebie reaguje na to, co Ty robisz na ziemi. To, co robisz tu na ziemi, to nie są czyny jakiegoś pyłku w kosmosie, który jest bez znaczenia. Ojciec widzi i Ojciec odpowiada. I jak odpowiada? Wywyższa imię Jezusa ponad wszelkie imię. Zobaczcie, ponad wszelkie imię. Nie wywyższa imienia Jezusa ponad Kościół, ponad duchownych, ponad wierzących, ale wywyższa imię Jezusa ponad wszelkie imię. Po co? Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. wszędzie, w każdym centymetrze kwadratowym stworzenia, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, żeby Bóg był przez to uwielbiony. I teraz zobaczcie, jeżeli Bóg zdecydował, że imię Jezusa ma być wywyższone ponad wszelkie imię, to ani ja, ani ty nie mamy autorytetu, żeby zdejmować Jego autorytet ponad niektórym imieniem. Tak, tak, Jezus jest Panem Kościoła, ale mówić, że jest Panem narodów, że jest Panem ziemi, że Pańska jest ziemia, że każdy rządzący musi ugiąć przed Nim kolana i nie ma żadnej neutralności, czy to w polityce, edukacji, prawie czy ekonomii. A to już za dużo, to już mieszacie Boga z rzeczywistością. Jezus, Biblia mówi, Jezus jest wywyższony ponad wszelkie imię. I każdy język w niebie i na ziemi ma wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli zauważcie, co nam pokazuje przy okazji, czym jest ewangelizacja. Ewangelizacja to nie jest proces udzielania Jezusowi autorytetu w twoim życiu. Nie możemy mówić ludziom, słuchajcie, jeżeli zechcecie, to uczyńcie Go Panem. Ukoronujcie Jezusa w swoim życiu. Nie, raczej ewangelizacja jest procesem ogłaszania autorytetu Jezusa, autorytetu, który już posiada, już dzierży. I stało się to w dniu wniebowstąpienia, kiedy Jezus objął panowanie. Czyli zauważcie tą drogę. Jezus się uniża, Bóg Go wywyższa. Jezus staje się biednym, Bóg czyni Go bogatym. Jezus jest posłuszny Ojcu aż do śmierci na krzyżu, Bóg ustanawiał Go Panem ponad wszystkim. Jezus jest uważany za nic, Bóg stawia Go ponad wszystkimi narodami. Jezus służy wszystkim, teraz wszystko musi służyć Jemu. Czyli dzisiejszy tekst mówi o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa, które miało miejsce podczas wniebowstąpienia, i apostoł Paweł ukazuje nam, jaka jest droga, jaka jest twoja droga do chwały. I zauważcie, że Bóg nie mówi tutaj, że wywyższenie nie interesowało Jezusa. Wręcz przeciwnie. Jezus, przechodząc przez cierpienie i odrzucenie na ziemi, spoglądał na przyszłą chwałę, co przynosiło mu siły, powodowało, że jego cierpienie ma sens. Gdyby Bóg nie chciał, żebyś był motywowany myślą o nagrodzie, myślą o chwale, to nie obiecałby ci nagród i chwały w swoim słowie. Czyli kiedy czytasz o uniżeniu Jezusa, o tym, że Jezus był sługą, że stał się człowiekiem, porzucił boski tron, to nie chodzi tutaj o teologiczny traktat. Cel jest bardzo praktyczny. Tak, każda dobra teologia musi być teologią praktyczną. A teologia uniżenia Jezusa i wywyższenia Jezusa oznajmia, masz służyć drugiemu. To jest droga do chwały w Bożym Królestwie. Jak masz służyć? No, spoglądaj na przykład Jezusa. Czyli celem wskazania na uniżenie Jezusa jest to, żebyś wiedział, jak masz ukazywać uniżenie wobec swojego bliźniego. Jezus nie powiedział, bądźcie pokorni, wyzbądźcie się pragnień. Jezus powiedział, bądźcie pokorni, abyście zostali wywyższeni. Wyzbądźcie się pragnień to jest tak naprawdę postulat buddyzmu, a nie Chrystusa. Jezus nauczał, że masz mieć pragnienia, ale pragnienia kierowane przez Boże Słowo, a nie przez niezdrowe ambicje. Kiedy Jezus mówi na przykład w Ewangeliach, żebyśmy nie zajmowali głównych miejsc w synagogach albo honorowych miejsc na bankietach, to nie mówi tutaj w taki rewolucyjny sposób, że należy te siedzenia najlepiej wyrwać, że należy zakazać dostępu do tych miejsc, że nie powinno być takich miejsc na bankietach czy w synagogach. Raczej Jezus uczy nas, jak do tych miejsc się dostać. I mówi, przez bycie najmniejszym, uniżonym, pokornym i wiernym. Jezus nie powiedział na przykład, że nie warto pragnąć błogosławieństw, nie warto pragnąć długiego życia. Powiedział, że to jest błogosławieństwo, tak, ale nie zapewni ci tego krem na zmarszczki, ale Jezus obiecał ci długie życie, jeżeli nauczysz się czcić swoich rodziców. To jest przykazanie z obietnicą. Czci ojca i matkę. Po co? Żebyś długo żył na ziemi. Bóg chce, żebyś pragnął długiego życia na ziemi. Czci ojca i matka, to oznacza postawę uniżenia, postawę pokory. Chcesz być wywyższony? Musisz się uniżyć. Chcesz długo żyć na ziemi? Musisz czcić tatę i mamę. Ani słowa o bezglutenowej diecie. Musisz czcić tatę i mamę, jeżeli chcesz długo żyć na ziemi. Czyli nasza pokora jest definiowana przez to, co jest twoją ambicją, czego pragniesz, a nie czy jesteś ambitny. Tak wszyscy jesteśmy, powinniśmy być ambitni. Pytanie jest, czego pragniemy, a nie czy czegoś pragniemy. Ci, którzy udają, że niczego nie chcą, to ci, którzy weszli w taki głęboki stan, powiedziałbym, samooszukaństwa, wręcz obłudy. W Ewangelii Jana jest taki urywek, kiedy wielu faryzeuszy uwierzyło w Jezusa i czytamy, że nie wyznawali tego, aby nie zostali wygnani z synagogi. To jest Jana 12:42. Albowiem uwielbili chwałę, która pochodzi od człowieka, bardziej niż chwałę od Boga. Czyli ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ale nie wyznawali Go, to są ci, którzy bardziej uwielbili chwałę, która pochodzi od człowieka, a nie od Boga. I tak naprawdę to są te dwie możliwości dla nas. Będziesz miłować chwałę, która pochodzi od Boga, albo będziesz szukać chwały, która pochodzi od człowieka. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, co oznacza, że będziesz dążyć do chwały. Powinniśmy dążyć do chwały, ale nie chwały, która ją chwyta, ale chwały, która przychodzi przez służbę. I oczywiście jesteśmy upadli, dlatego łatwo jest nam szukać niewłaściwego rodzaju chwały albo szukać jej w grzeszny sposób. I tak, jest pewien rodzaj chwały, który lśni o 12 w południe, w dzień. Ale pod koniec dnia już nic z tej chwały nie widać. To jest chwała tymczasowa, ponieważ jest to chwała ludzi, która przemija, ponieważ my przemijamy. I teraz zobaczcie, o jakiej chwale mówi Bóg. Jaką chwałę powinieneś szukać? O jaką chwałę powinieneś zabiegać? Rzymian 2:6. Mowa jest o Bogu, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, tak? Dążą do chwały i czci i nieśmiertelności da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Przez trwanie w dobrym uczynku, jeżeli dążysz do chwały, czci, nieśmiertelności, Bóg ci ją da. Jeżeli trwasz w Chrystusie, trwasz w wierze w Niego i naśladujesz Go. Czyli krótko mówiąc, istnieje sposób na dążenie do chwały, szukanie chwały, który nie jest samolubny. I to jest właśnie ta ścieżka, którą wyznaczył Jezus. Jezus szukał chwały. Jezus szukał chwały Ojca. Szukał chwały, którą ma On jako Syn u Ojca. Całe Jego życie było przykładem apetytu na chwałę, którą chciał uczcić Ojca, ale też którą chciał nadać Tobie. Także sposobem na wywyższenie w Bożym Królestwie nie jest również mówienie, z jednej strony nie jest mówienie, co to nie ja, spójrzcie na mnie. Zobaczcie, jest pewien subtelny sposób koncentracji innych na nas. Nie poprzez pokazywanie swoich jakichś wielkich atrybutów i pozytywów. Wywyższanie się na przykład przejawia się w obnoszeniu się swoimi troskami. I nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy potrzebujesz wsparcia, kiedy zmagasz się z czymś i szukasz pomocy. Nie o tym mówię. Mówię o takim wiecznym niezadowoleniu i utyskiwaniu na życie, na swój los i na innych. Człowiek, który lubi utyskiwać, narzekać na swoje życie i na wszystkich wokół, którzy utrudniają jemu życie, to człowiek, który chce koncentrować uwagę innych na sobie. To człowiek, który skarży się wobec innych na niesprawiedliwość Boga, na niesprawiedliwość ludzi, na postawę ludzi, którzy mają śmiałość zajmować się czym innym prócz jego wyzwaniami i problemami. I takie użalanie się nad sobą to jest też forma koncentracji na sobie. Żal nad sobą to jest strategia takiego samowywyższenia, aby inni, którzy chcą uważać się za dobrych, przyjęli moje warunki. żebym to ja stanął w centrum ich życia i zainteresowania. No i tacy ludzie lubią ograniczać też wolność innych, urządzać świat innych według własnych warunkach, według własnych warunków. Lubią wzbudzać poczucie winy. Jak możesz być obojętny na mój los, na jego los? Wszyscy się powinni tym przejąć. Nie? Taki człowiek nie zapyta ciebie, jak se radzisz, o co się mogę modlić o ciebie, co u ciebie słychać, ponieważ nie potrafi zapomnieć o sobie. Jezus był głodny chwały, ale zauważcie, jak jej szukał. Zaparł się samego siebie, uniżył się i został wywyższony. I kiedy Jezus został wywyższony, kiedy odszedł do nieba, to nie przestał być sługą. Jest poddany Ojcu. Jest Bogiem, który służy. Jest Bogiem... Nie powiedział, okej, otrzymałem chwałę i nagrodę, zasiadłem po prawicy Ojca, jestem królem nieba i ziemi, to teraz mogę być w końcu prawdziwym sobą. Nie, Jezus wywyższony, Jezus w chwale, to jest wciąż Jezus uniżony, to jest wciąż Jezus pokorny. Jezus sędzia sprawiedliwy, to Jezus obleczony w pokorę i postawę sługi. Nie przestał być sługą, kiedy zasiadł po prawicy Ojca. Nie uznał, że tamta postawa to było 33 lata z mojego życia. W końcu mogę być sobą i ciskać gromy. Nie, Jezus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Czyli Bożą perspektywą, zwróćcie uwagę, jest perspektywa zwycięstwa, zdobywania, inicjowania, ale dzisiejszy tekst przypomina, że ten triumf odbywa się przez wierność, uniżenie, służbę, lojalność Bogu wobec bliźnich. Jezus nie mówi, uniżcie się, żebyście byli poniżeni. Mówi, uniżcie się, żebyście byli wywyższeni. I niestety okazuje się, że czasami nie chcemy jako wierzący iść tą drogą Jezusa. Chcemy iść własną drogą do chwały. Jesteśmy nieposłuszni przykładowi Jezusa na dwa sposoby. Kochamy, pierwszy przykład to jest przykład pseudopokory. Kochamy taką pseudopokorę, która lubi najniższą pozycję i nie chce się z niej ruszyć, kiedy jest zaproszona wyżej. Nie, Panie, ja jestem zbyt pokorny, zbyt święty, żebyś Ty, Panie, nadał mi zaszczytne miejsce. Innymi słowy, jestem świętszy niż Jezus. Tak, on pragnął chwały, ale ja aż taki zachłanny nie jestem. Nie, nasi drodzy bracia kiedyś spotykali się w katakumbach, byli prześladowani. Więc my też chcemy pozostać gdzieś tam ukryci, w tych naszych katakumbach. Nawet kiedy Bóg mówi, dobrze, sługo wierny, otwieram ci drzwi, żebyś wyszedł z tych katakumb. Żebyś mógł zdobywać świat dla Chrystusa, żebyś mógł zbudować kościół na przykład. Teraz możecie wyjść. Byłeś wierny w małym. Daję ci więcej. Niektórzy, to jest pseudopokora, odpowiadają, ależ nie, Panie, nie. Nie przesiądę się wyżej. Jestem taki pokorny, że ja nie mogę stąd wyjść. Tego rodzaju pobożność to nie jest żadna pokora. Oczywiście niektórzy może by powiedzieli, że to jest aż taka pokora, że Pan Jezus się chowa. Ale pokora to nie jest tchórzostwo, to nie jest nieposłuszeństwo. Pokora to nie jest chodzenie na czworakach z myśleniem, oto ja najpokorniejszy, najpokorniejszy sługa Pański. C.S. Lewis dobrze to wyraził, mówiąc, że prawdziwa pokora nie oznacza myślenia o sobie gorzej, ale myślenie o sobie mniej. Pokorny człowiek nie myśli o sobie, jestem nędznym robakiem i kilka razy dziennie sobie to powtarza, jaki to ja nędzny jestem. Prawdziwa pokora oznacza myślenie o sobie mniej, a nie gorzej. Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, ale zobaczcie, jaki był. Był odważny, był szlachetny, był aktywny. Ktoś, kto skupia się na sobie, sądząc, jestem nikim, w rzeczywistości jest dumny, jest pyszny, a nie pokorny. Dlatego, że pokora spogląda na zewnątrz, a nie do wewnątrz. I drugi błąd, no to jest właśnie takim bycie, to w kościele też również się gdzieś tam można spotkać, to bycie takim wspinaczem społecznym, który mimo ostrzeżeń Jezusa dąży do najwyższego miejsca na bankietach i synagogach według światowych standardów. Czyli Im więcej masz tytułów naukowych, tym bardziej świątobliwy jesteś. Bardziej wielebny. Więcej masz tytułów kościelnych, tym bliżej Boga jesteś. Im większy masz urząd, wyższy urząd, tym jesteś większy w Królestwie Bożym. Im więcej masz krzyży na łańcuchu i dłuższe szaty, tym bardziej prawdopodobnie kochasz Jezusa i jesteś świętszy od innych. Nie taka jest droga do wywyższenia w Bożym Królestwie. Pamiętajcie, Kościół to nie jest miejsce rywalizacji. To nie jest miejsce porównywania się. To jest miejsce wzajemnego noszenia jarzma. To jest bycie jedną drużyną. Jeżeli jesteś w czymś dobry, masz w czymś obdarowanie, to nie myśl, ha, jestem lepszy niż on czy ona. Raczej zaproponuj to, w czym jesteś dobry, to działanie, w którym jesteś dobry, na rzecz innych. Słuchajcie, w Kościele nie jesteśmy jak liga piłkarska. Tu mamy drużynę Bartosików, tu Kowalskich, tu Ciunelów, tu Mucharowów, tu Krawczuków. Mamy ligę. I teraz porównujemy się, rywalizujemy, kto jest lepszy w czym. Nie. Jesteśmy jedną drużyną. Jedni może są bramkarzami, jedni obrońcami, inni pomocnikami, inni napastnikami. Upadki jednego są słabością drugiego. Grzechy jednego są ranami drugiego. Radości jednego są radościami drugiego. Smutek jednego jest smutkiem drugiego. I teraz, pomyśl, jak traktujesz swoją drużynę. Czy to, co mówisz o... Jeżeli jesteś obrońcą, to co mówisz o pomocnikach, czy rozwija ich skrzydła, czy raczej podcina im skrzydła? Czy ich zachęca, czy tłamsi? Czy twoim celem jest ożywić to, co wątłe i słabe, czy zniechęcić to, co zaangażowane? Jeżeli obrońca mówi do pomocnika, ej ty, ten napastnik i ten bramkarz to patałachy, taki człowiek nie rozumie, co to znaczy być częścią drużyny. W rzeczywistości on ją ściąga w dół. Także takie egoistyczne ja, ono zawsze będzie miało ciąg grawitacyjny. Ono ściąga w dół. Myślenie o własnej chwale i niedoskonałościach innych zawsze będzie ściągało innych w dół i ciebie również, bo będzie niszczyło twoją wdzięczność, twoją radość w Chrystusie. Myślenie o innych podnosi ich, ale podnosi też ciebie ku górze. Także nasze relacje powinny cechować wzajemna radość, wsparcie, wzajemna służba. Niedawno widziałem filmik o kościele Christ Church w Moscow, Idaho. Chyba największy kościół, nie chyba, największy kościół spośród naszych ewangelicznych kościołów reformowanych w naszej denominacji. To jest kościół, gdzie Doug Wilson jest pastorem. I był filmik o ludziach, którzy się tam przeprowadzają. Czy to szukając pracy, czy przyjeżdżając do seminarium. I zapytano tych ludzi, co ci się rzuca w oczy. Kiedy przyjeżdżasz do Moskwy, co rzuca ci się w oczy najbardziej? I wszędzie odpowiedź była radość, wdzięczność i uśmiech tych ludzi, których tam spotkałem. I zobaczcie, oni to powiedzieli o kościele, o którym wielu z nas powiedziałoby ma wspaniałe nauczanie. Jest naprawdę inspiracją dla wielu zborów. Ma wspaniałe konferencje, ma wspaniałe szkoły, służby, wydawnictwo. Ale tym, co jest główną wonią, na co ludzie zwrócili uwagę, to jest właśnie wdzięczność i radość. Chcę to widzieć u ciebie. To jest zadanie domowe. Chcę to widzieć u ciebie. I na koniec dwie myśli. Po pierwsze, jeżeli cały czas znajdujesz się w centrum tego małego ekranu telewizyjnego w twoim mózgu, to nie ma znaczenia, czy w twoim na tym ekraniku widzisz pełzącego robaczka, czy świecącą gwiazdę. Problemem w obu przypadkach jest duma. Myślenie, pokora polega na myśleniu o sobie mniej, a nie gorzej. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy przychodzisz do kościoła, to pamiętaj, że nie ty jesteś celem. Nie jesteś gwiazdą, na którą inni będą teraz spoglądali. Musisz mi wybaczyć, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, w co byłeś ubrany, ubrana miesiąc temu. To nie znaczy, że cię nie kocham. To znaczy, że kocham cię, stawiając ciebie na właściwym miejscu. Żeby nogi mogły pełnić właściwie swoją funkcję, to muszą być na dole, poniżej głowy, a nie ponad głową. Pamiętaj też, że uniżenie i pokora to nie są jedynie zewnętrzności. Na zasadzie, o, pozwól, że ci przyniosę herbatę, pozwól, że przyniosę ciasto, pozwól, że ustąpię staruszce miejsce, ale cały czas z zaciśniętymi wargami. Ach, no muszę. Ja w końcu jestem chrześcijaninem. Pokora to raczej postawa serca, ale to nie jest coś niewidocznego. To jest postawa serca, która się objawia w zachowaniu. Także nie chodzi nawet o to, co robisz, ale z jaką postawą to robisz. Dlatego, że Pana Boga nie da się oszukać. Jeszcze raz słowa z listu do Filipian, z 2 rozdziału. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Ojcze, dziękujemy Tobie za przykład Chrystusa, przykład Jego uniżenia, który wskazuje nam, jaka jest droga do chwały w Bożym Królestwie. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Modlimy się o Jego ustawiczną, ciągłą obecność, aby nam towarzyszył w trakcie stosowania też tego wszystkiego, czego uczymy się o Chrystusie. Wiemy, Panie, że samo słuchanie to za mało. Wiemy, że drzewo poznaje się po owocach. I wspomagaj nas, Panie, aby nasz owoc był obfity, aby nasz owoc był widoczny, abyśmy każdego kolejnego dnia czynili kolejny krok ku większemu uświęceniu na obraz Chrystusa. Amen. Amen.